klub Żak. To było kultowe miejsce, wokół tego klubu narosły legendy. Tam swoją karierę zaczynał Czesław Niemen, tak samo Rudy Kot. No to jest miejsce, gdzie narodził się polski rock. W Gdyni był słynny Lilliput, był lokal Panorama, klub Kolejarz był w Gdyni jeszcze i był jeszcze u Maksima w Gdyni. No tam słynne też historie i gangsterskie, i artystyczne, i tam też bywały gwiazdy. No w Sopocie to wszystko głównie podczas dużych festiwali, dużych imprez, no to centrum to był Grand Hotel. No Złoty Ul to była taka na tamte czasy najsłynniejsza kawiarnia, no w centralnym punkcie można powiedzieć Trójmiasto, bo umówmy się, że ulica Bohaterów Monte Cassino to jest impreza, o której wie chyba każdy Polak. I każdy wie, co tam się po prostu działo, że był ten wspaniały taras, to był chyba na tamte czasy, to był jedyny tak duży taras, który był jednocześnie punktem obserwacyjnym tego, co się działo.
Przyjeżdżali do nas ludzie z całej Polski. Złoty Ul był już znany później, już w następnych latach, nie tylko w Polsce, ale i nawet za granicą. Musiałyśmy szukać kelnerek do pracy, więc przyjeżdżały do nas ze Śląska, żeby sobie zarobić. Dwie były nawet z Pragi. Po wielkim remoncie został otwarty Złoty Ul, poszerzony, bo to była przedtem malutka kawiarenka z drewnianym tarasikiem. Za mała już na potrzeby Sopocian, więc nastąpiło to 15 lipca, w samym środku sezonu, w 1965 roku. No i tak się zaczęła moja praca. Po tej modernizacji, po przebudowie tego lokalu, lokal rozrósł się do 6 sal. Między innymi 2 duże tarasy, jeden dolny i jeszcze górny. Od 65 roku i jakieś 5 lat, to takich lat już się nie powtórzy, że takie napiwki myśmy dostawały. Myśmy dostawały takie napiwki, że można nawet za te napiwki przeżyć miesiąc. Ale to się już nigdy później nie powtórzyło.
Tutaj jeszcze było gdzieś coś. Tu i jeszcze coś było. Też była właśnie, bo przeglądałem zdjęcia z właśnie ze Złotym Ulem. Tam Kosela siedział sklęczonym. O, tu. I były napisy. Na non-stopie występują tam Skaldowie. To wisiało tak porozwieszane. Złoty Ul dzisiaj jest tylko to. Nie? Ta część. A on był, jeszcze teraz był wyżej. Także na 2 tarasach było. Też Skaldowie tam występowali w non-stopie na tej murku wisiał zawsze transparent taki wywieszony, tam czerwone gitary w non-stopie czy coś w tym rodzaju i tak dalej. W lipcu, o ile ja pamiętam, to było gdzieś po lata, jak był Teatr Syrena. I oni mieli w lipcu, przyjeżdżali do Sopot, tam były zarezerwowane kwatery dla tych wszystkich z tego Teatru Syrena. Kobuszewski, Dziewoński, Kwiatkowska, Bielicka, no cała wierchuszka artystów z lat 60. najpopularniejszych w Polsce. No i my jako chłopcy, czy tam jeszcze z koleżankami, żeśmy mieliśmy takie, były wydawane pamiętniki, gdzie się wpisywało, nie, że tam to. No i żeśmy tam do nich śli, pisali, oj, weseli, tacy rozmowni, nie bezpośredni, tak jak nam nie było czuć, że to są artyści takiego tam wielkiego lotu i tak dalej w PRL-u. I to myśmy mieli tych podpiona, mówi, co, a drak, a jak się uczysz? Pamiętam, chyba Kwiatkowska do mnie mówiła, jak się uczysz? Dobra, ma stopnie takie bezpośrednie rozmowy i to mi zostało w pamięci, bo wielokrotnie też o tym mówiłem. Także kojarzy mi się Ul właśnie z tymi artystami, co oni siedzieli tutaj na tym terasie. I przy murku siedzieli, także ludzie podchodzili i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tam się siadało, najlepiej przy murku, dlatego się widziało, kto idzie, kto wraca, czy taki, co niesie i tak dalej, bo ludzie byli zainteresowani, a zawsze dużo było tych, że tak powiem, przechodniów. Ale to było lipiec, sierpień. Od września po prostu ulica się stawała taka pusta, tam ktoś przechodził i tak dalej, i tak dalej. Także to było z tym ulem. Ale naprawdę takie, no, człowiek ma sympatyczne wspomnienia, dlatego że w ulu się wchodziło po schodkach obok faceta, który grał na pianinie, czy fortepianie, już nie pamiętam. Były takie stoliki, ławy, po 3 osoby mogły tam, czyli w sumie 6 osób mogło usiąść. I myśmy to nazywali tramwajami, żeśmy szli z grupą tam kolegów czy coś, już później w średniej szkole jak byliśmy, no i tam żeśmy zamawiali to, tamto, żeśmy do tych tramwajów zawsze po schodkach do góry chodzili.
To były lata 70, bo ja się urodziłem w roku 50, więc można powiedzieć, że w taką dorosłość wkraczałem, będąc w liceum, tu niedaleko. I Złoty Ul to od początku było takie miejsce, gdzie chodziło się na wagary, ponieważ tutaj w tym pomieszczeniach było na pięterku był tak zwany tramwaj. I w tym tramwaju, w takim wąskim pomieszczeniu, były stoliki i tam się spotykali z reguły studenci czy uczniowie szkół średnich na wagarach, bo tam byli jakby niewidoczni przez ewentualne kontrole ze strony nauczycieli czy pracowników szkoły. A w środku możemy zobaczyć, co się działo. Wchodząc tutaj właśnie do środka, to punkt ten newralgiczny, ponieważ tutaj zaraz po prawej stronie, w tej wnęce było miejsce na szatnię, a w tej szatni królował pan, który dysponował i walutą, dysponował dobrymi papierosami. U niego można było tak naprawdę wszystko kupić, wymienić walutę również. Pierwsze stoliki, tak jak mi opowiadał nawet parę dni temu, utwierdził mnie w tym jeden z żyjących jeszcze ludzi, których można nazwać z kręgu cinkciarskich, która powiedziała: Wojtek, pamiętaj, jak było w ulu. Pierwsze 3 stoliki zajmowali cinkciarze. Następne 3 stoliki to byli karciarze, którzy grali na pieniądze w pokera, w derdę, w różne przeróżne inne gry. Następne stoliki zajmowali koniarze. To ci, co obstawiali na hipodromie konie i tu się przygotowywali do niedzielnych podróży na hipodrom i na obstawianie koni. Natomiast na końcu tej sali to było takie miejsce dla sopockich biznesmenów, czyli właścicieli zakładów przeróżnych pracy, fryzjerów, lekarzy, cukierników, czy ludzi mających sklepy z pączkami, lodami, czymkolwiek. Czyli ludzie biznesu mieli swoje miejsce, a tuż obok na podwyższeniu był fortepian, przy którym często spotykali się artyści. Bywały takie czasy, że tutaj i Seweryn Krajewski z Ireną Jarowską próbowali swój pierwszy przebój gondolierzy z nad Wisły. Tutaj pojawiały się czerwone gitary. Wtedy, pamiętam, moim sąsiadem był jeden z pierwszych menadżerów, miał 18 lat, jak został menadżerem czerwonych gitar. I dzięki niemu, bo był moim rówieśnikiem, to były moje pierwsze spotkanie z gwiazdami dużego formatu, bo czerwone gitary to wtedy by polscy Beatlesi, to była wielka sława, to był początek lat 70., gdzie się tutaj spotykaliśmy. Tu był Czesław Niemen, tu bywało bardzo wielu ludzi, ale ten fortepian był też słynnym takim miejscem, gdzie zawsze na fortepiany grał pianista. Jednym z nich był Witold Katafiarz, taki słynny na tamte czasy muzyk jazzowy, który tu często przygrywał dla klientów. Ci klienci, jak im się podobało, że dobrze grał, to mu podsuwali koniaczek, czy tam whisky, czy dobre wino, i często po prostu to się źle kończyło dla pianisty. A tam tym korytarzem dalej, idąc do toalet, idzie się w kierunku tego miejsca, gdzie był ten słynny tramwaj, gdzie przebywali właśnie studenci na wagarach. I to było takie miejsce jedyne, gdzie można było się schować, bo tam jakoś nauczyciele o dziwo nie dochodzili i tych kontroli nie było. Ale takich miejsc w Sopocie i w Trójmieście, takich słynnych, gdzie bywali artyści, to było bardzo, bardzo sporo, bo w samym Sopocie na Mąciaku było kilka tego lokali, jak Marago, czy Ermitraż, czy Phantom, czy Bar pod Szczechą.
Cała masa różnych ludzi, artystów. No przecież wielokrotnie obsługiwałam panią Marylę Rodowicz, Irenę Jarocką, tam był Jan Kobuszewski, Seweryn Krajewski z kolegami, Jerzy Połomski. Przychodzili również Zbigniew Cybulski, Bogumił Kobiela też przychodzili, chociaż rzadko, bo oni raczej chodzili do Grand Hotelu. Stejnia Kozłowska wtedy bardzo znana, Adam Zwierz bardzo znany, bo przyjeżdżały wtedy zespoły Wojska Polskiego do Opery Leśnej. Oni przez kilka dni tam może występowali, to do nas wpadali. Więc to nie tylko tak, że się obsługiwało, się rozmawiało. Kto jeszcze nas odwiedzał? Na przykład zespołu Brekauci, no Czerwone Gitary, Skaldowie. Miałam przyjemność, na przykład, z czego się bardzo cieszę, nie dość, że obsługiwałam Krzysztofa Klęczona z małżonką i z jego rodzicami, to miałam okazję z nim chwilę porozmawiać, w związku z tym, że on przyszedł rachunek zapłacić do mojego stolika służbowego. Może nie chciał płacić przy rodzinie, więc przyszedł i tak właśnie tam kilka zdań żeśmy zamienili. Przychodził do nas Bogdan Tomaszewski, to był znany korespondent sportowy. O, i jeszcze co bardzo wspominam, może ja to jestem taka trochę jeszcze starej daty, ale w związku z tym, że był w Grand Hotelu, zamieszkał Ludwik Sempoliński, przedwojenny aktor, i sobie na kawkę przyszedł do Złotego Ula. I ja szybciutko, bo po drugiej stronie był kiosk, poleciałam po pocztówkę z Sopotem i poprosiłam o dedykację, żeby mi napisał. Ojej, a jak ja się cieszyłam z tego, że napisał mi, tą pocztówkę miałam, ale w związku z tym, że mój ojciec znał tych przedwojennych artystów, więc do taty została ta pocztówka. Była taka historia z Janem Kiepurą, ale on u nas nie był, tylko z Górnego Tarasu, no to na odległość głosu. Były już taksówki i tam blisko z dworca pociągiem przyjechał Jan Kiepura. Ponieważ ludzie już chyba to wiedzieli, bo to chyba cały Sopot się tam zebrał pod tym dworcem, a dworzec jest koło Złotego Ula. To się tyle ludzi zebrało i on nie dali mu spokoju, bo chcieli koniecznie, żeby coś zaśpiewał. Tak z początku nie bardzo chciał, no ale dał się namówić, nawet go wsadzili na dach, żeby zaśpiewał. I zaśpiewał nam Dziewczynki Blondynki, i które wszystkie kocha, i zaśpiewał trochę. No to brawo, brawo, bo taka osobistość, no to już jest jakieś przeżycie dla Sopot. No i później on odjechał samochodem do Grand Hotelu, bo tam się zatrzymał, ale widzieliśmy go, więc wszyscy konsumenci, którzy przyszli do Ula, usiedli powiedzmy na tarasie, no to widzieli po ulicy od razu, kto przechodził, kto wychodził, a przecież Złoty Ul to serce Sopotu, sam środek. Nie było możliwości, żeby do Ula nie wejść. Jak się przechodziło przez kilka sal, to się zawsze kogoś spotkało.
Ten trawej wyglądał mniej więcej tak jak to miejsce w tej chwili, tylko on był trochę w innej części jeszcze tam, bo Ul był kiedyś wydłużony jeszcze o ten następny lokal, który jest w tej chwili odcięty. Miasto kiedyś porobiło pewne zmiany w tu nieruchomościach i część tamtego Ula już nie istnieje, bo tworzy to jakieś inne artystyczne miejsce. Tak się składa, że ja w latach 70. pracowałem w Bałtyckiej Agencji Artystycznej. I byłem odpowiedzialny za promocję gwiazd i wszystkich artystów tu przyjeżdżających. Jak również my mieliśmy jako Bałtycka Agencja Artystyczna pieczę nad wszystkimi lokalami gastronomicznymi. Czyli to, co wszystko działo się na ulicy Świętojańskiej, czy tam w Lilliputcie, czy Polonii, czy w Gdańsku, w lokalach typu Rudy Kot i tak dalej. Czy tu, to jakby Bałtycka Agencja Artystyczna, prowadzona wtedy przez Andrzeja Cybulskiego, miała nad tym pieczę. I był nawet taki dział, który zajmował się występami artystycznymi w tych lokalach. Były kabarety, były striptisy, były tańce przeróżne i swawole i jakieś różnego typu atrakcje, czy komików, czy sztukmistrzów, którzy prezentowali swój program i W tych lokalach to było jedno wielkie pijaństwo. Ludzie się bawili, tańczyli, ale każdy lokal chciał mieć jakąś w tej swojej gastronomicznej działalności, działalność artystyczną. Czy to były dyskoteki, czy tak jak mówię, był to striptyz, czy grali artyści, śpiewali, tańczyli. No, działo się wszystko, co było tylko możliwe, żeby uatrakcyjnić wieczór, bo za to klient płacił. Ludzie wchodząc do lokalu musieli zapłacić bilet wstępu, jak również zamówić coś z gastronomicznych atrakcji każdego lokalu. Także myśmy wtedy, pamiętam, mieli w Trójmieście co najmniej kilkanaście lokali, na którymi po prostu sterowaliśmy kontrolę, czy kierowaliśmy zespół artystów, którzy potrafił w ciągu nocy objechać kilka lokali. Często było tak, że stripteaserka jeździła od lokalu do lokalu, wykonywała swój numer, jechała do następnego lokalu i tym zawiadował zawsze jeden z naszych pracowników, który kontrolował, żeby każdy artysta zdążył na czas, tak było umówione. Tak wyglądało wtedy życie gastronomiczne i klubowe w poszczególnych lokalach.
Któregoś razu na tej pierwszej sali, to blisko szatni, wieczorem przyszła taka para elegancka. Pan był wojskowy, a pani elegancka. Usiedli sobie pod oknem i zamówili dwie kawy. Do dziś pamiętam dwie kawy, dwie wuzetki, dwa koniaki, no bo nieraz trzeba było obsłużyć chociaż bardzo miło nawet tego, który tylko herbatę kupił i też siedział godzinę albo dwie, prawda, bo różnie bywało. No i zamówili, no i ja tak sobie przy swoim stoliku służbowym obserwuję swoich konsumentów, co podać, co może ktoś chce płacić, i nagle do tego stolika podszedł pan i do tej pani coś powiedział i w jednej chwili jeszcze oni nie zaczęli konsumpcji, w jednej chwili ten stolik poleciał w górę pod sam sufit. Wszystko się wylało. Koniaki, kawa, te wuzetki poleciały w górę. Ten wojskowy z miejsca się zmył. Nie wiadomo, gdzie on był. Panią ten pan złapał za rękę i od razu domyśliłam się, że pewnie to jest mąż. Nie wiem, co by to było dalej, bo to było pełno ludzi. Wszyscy zdębieli, co się stało. Szybko do bufetu, żeby ze sobą nie mieli kontaktu. No jak się okazało, no to pani zostawiła małe dzieci w domu, a mąż przyszedł i zaczął szukać. No i co? A teraz co z tymi konsumentami? No wszyscy byli obok, pobrudzeni, oblało się kawą. I co zrobić? No ja nie płaciłam za to, ani ta pani nie płaciła, bo nie miała pieniędzy. I się zrobiło protokół i to już dyrekcja płaciła. Później za czyszczenie garniturów komuś tam też dyrekcja płaciła. No takie są nieraz straty. Straty przedsiębiorstwo też miało na początku, bo przypomniało mi się jeszcze o tych stratach. No już bufetowe wtedy były trzy. Wiedziały, że to na otwarcie, no pusto było, trzeba było magazyny wszystkim zamówić towar. Myśmy kilka dni wcześniej już te stoliki ustawiały i kwiatki na stolikach, także myśmy były jeszcze przed otwarciem ze 2-3 dni. Stolarze tam budowali w magazynach takie potężne półki aż pod sufit. No i zapełnili, na dole były wina, szampany, likiery, u góry koniaki, to było no, pełno tego. Piwa były obok, tego było tak dużo. No i chyba to było 2 czy 3 tygodnie, może 2 po otwarciu. Nagle huk i się te wszystkie półki załamały i te wszystkie wina, te koniaki, te likiery, to wszystko się zbiło. To leciała z tego magazynu do pierwszej sali, to leciała rzeka alkoholu pomieszanego. Także, a że to przy bufecie trzeba było sobie gazon zatykać nos, bo nie szło oddychać. No ci, którzy byli blisko tarasu, ludzie, to, no, to oddychali powietrzem, ale ci bliżej to musieli uciekać, bo nie szło oddychać. Takie były opary tego alkoholu. No jak się zdarzyło, no się okazało, że no teraz kto je zawinił. Stolarze się starali jak najlepiej wykonać swoją pracę, a że ciężar był za duży, no to tak się stało. Ja wspominam bardzo, bardzo, bo myślę, że tej atmosfery już, to była specyficzna atmosfera, jak się podchodziło do ula, to pachniało kawą, tak się chciało tam wejść po prostu. A dzisiaj nie ma takiej już atmosfery, nawet jak się pójdzie do lokali, to jest zupełnie, po prostu jest inny świat, inna młodzież, inna mentalność. Przed tym to tak wszyscy, to był tak jakby do domu szli i nie sposób, żeby ktoś nie wszedł do ula, przecież koło ula każdy musiał przejść przecież.
Złoty Ul to był olbrzymi lokal, miał ponad 1000 m2 na kilku piętrach. Myśmy zastali powierzchnię około 500-metrową. Tak, miasto podzieliło ten lokal na właściwie dwie, trzy powierzchnie. Jedną z nich to była ta powierzchnia, którą myśmy dostali po przetargu. W umowie mieliśmy w jednym z punktów nakaz, aby lokal ten nazywał się Złoty Ul. I myśmy byli za tym. Pamiętaliśmy te czasy, chcieliśmy bardzo kontynuować tą tradycję, ale dowiedzieliśmy się wkrótce po przetargu, że nazwa jest zastrzeżona. Poprzedni właściciel zastrzegł tą nazwę i nie mogliśmy jej użyć. Była krótka rozmowa na ten temat, czy możemy w jakiś sposób tą nazwę odzyskać, ale rozmowy niestety nie okazały się łatwe. Są to tematy trudne. Dalej są pomysły na to, żeby przywrócić tą nazwę. Nawet ostatnio spotkaliśmy się z poprzednim właścicielem i jeszcze raz rozmawialiśmy. Także powiem, że myślę, że 50-50. Jesteśmy jak to się mówi, na łączach i być może coś z tego wyniknie. Myślę, że Złotego Ula zostało całkiem sporo, bo patrząc na zdjęcia, które nawet wiszą u nas na ścianach, myśmy starali się troszkę powrócić do tej atmosfery. Także tego Złotego Ula myślę, że jest około ponad 50%.
Przez te lata to jednak to jest kawałek swojego życia tam było. Jednak historia jakaś przez tyle lat, wspominam się, ale co muszę z przykrością stwierdzić, że nie mam kontaktu z koleżankami, bo te, które ze mną pracowały, to albo wyjechały, bo poznały też w Złotym Ulu, jedna mieszka w Szwecji, druga mieszka w Ameryce, inne w ogóle w Polsce gdzieś, inne dwie, które znam, są bardzo chore już, a reszta to nawet nie wiem, czy żyją. Więc ja jestem chyba tą ostatnią historią tego ula.